Pytamy się w naszych kończących się już rekolekcjach, co czynić, aby nasza wiara była coraz bardziej dojrzała na miarę czasu, wyzwań, przeciwności, wobec których też stajemy. Kochani w Panu, siostry i bracia, mówiliśmy o potrzebie wdzięczności i dostrzeżenia sercem daru wiary od naszego Chrztu Świętego, ludzi, którzy nas podprowadzili pod Pana Boga. Mówiliśmy o fundamentalnej roli modlitwy, która jest konieczna, aby wiara i modlitwa mogły razem tworzyć naszą codzienność. Potrzeba też naszej wiedzy religijnej. Różnego rodzaju sytuacje nasze osobiste, naszych rodzin, ale i też konfrontacja z tym światem wymaga, abyśmy byli ludźmi, którzy wiedzą, w co wierzą. Umieją przedstawić argumenty w obronie wiary. Umieją też pomóc drugiemu człowiekowi. To nie chodzi tylko o walkę z przeciwnościami. Nieraz po prostu my sami, czy ktoś inny, może podejść i zapytać, słuchaj, co robić? Są takie i takie problemy. Jak to jako chrześcijanin powinienem rozwiązać? Jak to jest najlepiej? Trzeba sobie umieć pomóc. To jest więc wezwanie do takiej prawdziwej czujności, aby wiara nasza dojrzewała. Przypomnijmy sobie raz jeszcze to piękne zdanie, które cytowałem za Benedyktem XVI z jego książki Jezus z Nazaretu, kiedy Ojciec Święty komentował modlitwę Pana Jezusa w Ogrójcu i fakt zaśnięcia uczniów, którzy mieli godzinę czuwać z Panem, który był o krok przed męką krzyżową. Ogrójec, modlitwa Wielkiego Czwartku nocy. Kiedy oni posnęli zamiast czuwać z Panem na modlitwie, a Pan krwią się pocił, wtedy Ojciec Święty, komentując to, napisał, że ospałość uczniów pozostaje przez całe wieki szansą dla mocy zła. A więc jeżeli będziemy chrześcijanami marnymi, takimi minimalnymi chrześcijanami, kiedy będziemy chrześcijanami, którzy nie będą próbować ciągle, by wiara była dojrzała, to nie chodzi o emocje. To nie chodzi o to, by na każdym kroku wzruszać się, że człowiek głębokiej wiary, to który sobie tak słodko do matuchny pośpiewa, popłacze się, to jest za mało. To nie chodzi o emocje i o uczucia. Zresztą jak w miłości też międzyludzkiej. Nieraz trzeba po prostu wziąć, zakasać rękawy i ciężko popracować, żeby pomóc tej ukochanej osobie. Ale tym wyraża się właśnie miłość. Miłość wyraża się zaangażowaniem. Rodzice, którzy by tylko mówili dziecku, jesteś kochane, wspaniałe, a jednocześnie nie dali mu talerza zupy, nie ubrali go, nie pomogli w szkole, to będą uprawiać tylko pustosłowie. Narzeczony, który będzie tylko mówił kocham cię, rysował serduszka, kupował kwiateczki, ale na co dzień nie będzie umiał wesprzeć, być cierpliwy, wyrozumiały, pomocny, czuwający dla swojej ukochanej, też straci szansę w jej oczach, będzie tracił. Moi drodzy, tu trzeba być zaangażowanym. Ostatni więc dla nas wezwanie, które otrzymujemy w tych rekolekcjach, to najdrożsi to, aby nasza wiara była wiarą zaangażowaną. Byśmy nie zatrzymywali się dopiero w przedsionkach wiary, ale trzeba umieć we wszystkim i też we wierze być pasjonatem. Trzeba umieć się ofiarować, bo wtedy też możemy innego człowieka pociągnąć do siebie, ludzie krystaliczni, przejrzyści. Ludzie, którzy rzeczywiście żyją Panem Bogiem, mogą też innych w tym świecie, takim pogmatwanym, gdzie wiele zamieszania jest i w wartościach, i w zachowaniach, i w etyce, i w rozumieniu małżeństwa, rodziny, jest tyle zamieszania. My musimy pokazywać wyrazisty obraz. Nieraz to kosztuje, to nieraz jest słowo, które aż rani, można by powiedzieć, drugiego człowieka, ale trzeba mu umieć powiedzieć prawdę. Trzeba być silnym we wierze. I to jest, moi kochani, potrzeba współczesności. Myślę, że to jest właśnie też między innymi powód decyzji papieża Benedykta XVI, który widząc, że słabną jego siłę, nie chce być papieżem, który w tych trudnych czasach wyzwań, kiedy trzeba jeździć po świecie i głosić Chrystusa i nieraz pewnie i głos unieść i rzeczywiście wobec różnych możnych tego świata uderzyć pięścią w stół w obronie człowieka, praw ludzkich, ten papież, widząc, że nie ma już ku temu sił, rezygnuje z tej posługi, aby wprowadzić na tron Piotrowy człowieka młodszego, silnego, który będzie mógł w tym świecie być świadkiem też tego zaangażowania we wierze. Młoda Natalia należy do dziewcząt, które wyruszyły na pielgrzymkę do grobu świętego Jakuba, apostoła w Santiago de Compostela. To jest jedno z najstarszych miejsc pielgrzymkowych chrześcijaństwa w Hiszpanii. Il Camino, Camino, wędrują, więc idą pielgrzymi zazwyczaj samotnie. To jest coś innego niż nasze pielgrzymki do Częstochowy, czy nawet do Piaseczna, gdzie setki, tysiące ludzi idą razem. Tam idą zazwyczaj ludzie setki kilometrów z różnych stron Europy. Idą do Hiszpanii, do Santiago de Compostela, pielgrzymując, by też w ciszy przemyśleć swoje życie. Kiedy ta młoda studentka Natalia wróciła z takiej pielgrzymki do Hiszpanii, do grobu świętego Jakuba, z różnymi trudnościami, jak to zawsze, dała świadectwo, w którym wyraziła między innymi się tak: moja wiara jest ciągle za mała. To też trzeba mieć odwagę tak powiedzieć. Moja wiara jest ciągle za mała. Wiara, ale dodałam, ale jest to wiara żywa i na swój sposób radosna i kolorowa. Wiara to nie tylko recytowanie modlitw do świętych obrazów, ale to może być i ma być poświęcenie, przygoda i trud. To jest właśnie odczucie tej dziewczyny, która była no takiej jak wielu młodych, tak jeden, tak odświętna taka trochę wiara. Ona po tej pielgrzymce zrozumiała nie to, że jest wielka. Jestem wielka, setki kilometrów przeszłam pieszo do grobu świętego Jakuba. Były kryzysy, ale pokonałam to wszystko w upale i w deszczu szłam. Ona nie mówi na koniec, jestem silna we wierze. Nie, jestem słaba. Ale już wiem, że wiara, aby stawała się silna, musi być dynamiczna. Musi być wiarą z pasją. Musi być wiara, której nie, że jest łatwo. Jest trudno, ale ja idę do przodu, nie poddaję się przy pierwszym wietrze przeciwnym, przy pierwszej trudności. Jak to nieraz bywa z naszymi rodzinami, z małżeństwami. Młodzi niedojrzali, słabi w miłości, nieprzygotowani, tchórzą tak szybko. Od razu się wycofują. A co będę się tam użerać, co będę sobie życie zatruwać, kogoś tam zmieniać. Rozstajemy się i koniec. To są dramaty, a one wynikają z małostkowości, z egoizmu, właśnie z braku pasji, no i też braku autentycznej miłości. Niedawno, będąc na pogrzebie pewnej pani staruszki, miałem okazję, rodzina mi przedstawiła po pogrzebie jej opiekunkę. Rodzina się po południu zajmowała swoją bliską, chorą osobą, a ta pani całe godziny była od rana przy chorej. I widziałem ci z rodziny, przedstawiając ją, mówią, już nie pamiętam jej imienia, mówią, ale ta pani stała się członkiem rodziny. A mówię, a co ona takiego robiła? To żebyście jej płacili i co? No opiekunka, no to dostała kasę, no to pracowała. Nie, nie, mówią księże, to nie o to chodzi. Nikt z nas z rodziny z taką pasją nie opiekował się tą naszą drogą ciocią, mówią. Ona nie tylko, że zrobiła, co należało w opiece takiej normalnej przy chorym, ale kiedy ciocia spała albo już nie miała sił, całe godziny siedziała, trzymała z nią za rękę, mówiła z nią różaniec, śpiewała pieśni. Ona naprawdę tę ciocię przygotowała też na śmierć. Była bardzo zaangażowana, stała się prawdziwie członkiem naszej rodziny. Bogobojna, oddana do końca. Moi drodzy, tak można, wykonując zwykłe prace, w ciszy gdzieś jakiegoś pokoju, przy osobie też chorej, cierpiącej, dać świadectwo pracy, pasji, ale i też świadectwo wiary. Świadectwo wiary. Mogła włączyć cioci telewizor i powiedzieć, a sobie patrz, będę przy tobie siedzieć, coś robi sobie, patrz ciotka w telewizor i koniec. Nie, ona się modliła, śpiewała, chciałaby ten czas był rzeczywiście też czasem bardzo zaangażowanym. Tak starałem się też, jak młodych miałem w Chojnicach, młodzież oazową. Też to często wspominam, kiedy miałem jednocześnie katechezy dla dzieci niepełnosprawnych. Uczyłem przez lata dzieci chore, niepełnosprawne. Zauważyłem, że trzeba było część z nich przygotować do pierwszej komunii. To jeszcze nie było tych klas integracyjnych. Było to trochę inaczej 20 lat temu, ponad 20 lat temu. I wtedy pomyślałem, a może jako apostolat młodzieży, tej oazowej, która czas, przecież to już byli często i nawet licealiści, czas, żeby nie myśleli tylko, że ja mam się dobrze modlić, że ja mam tylko iść formować się, przeżywać rekolekcje letnie dwa razy w tygodniu, formować się w spotkaniach oazowych i modlitewnych i w pracy w grupach, ale trzeba iść do drugiego człowieka. Ja mówię, słuchajcie, spróbujemy coś takiego. Będziecie przygotowywać dzieci do pierwszej komunii świętej, dzieci niepełnosprawne. Poszedłem najpierw do rodziców, omówiłem to z rodzicami, każdym i tak dalej, a potem każdy oazowicz dostał takiego, czy dwójka, takiego podopiecznego, niepełnosprawnego chłopca czy dziewczynkę i dobry rok przygotowywali ich do pierwszej komunii świętej. Jaka to była radość, kiedy potem w kaplicy szpitalnej w Chojnicach była ta uroczystość pierwszej komunii, jak oni pięknie sercem te dzieci przygotowali do pierwszej komunii świętej. Ile to było radość, oni czuli się szczęśliwi, ci młodzi oazowicze, właśnie, że to ich dzieło także, że te dzieci teraz przyjmą Pana Jezusa w komunii świętej, że można coś zrobić dla innych. To jest pasja młodych ludzi. Nie gaście nigdy w młodych takiego zapału, kiedy chcą się włączyć w wolontariat, kiedy chcą posłużyć, kiedy chcą się modlić, kiedy chcą pójść na pielgrzymkę. To trzeba podtrzymywać, bo to ich bardzo, bardzo uszlachetnia. Wiara, mówiła Natalia, to nie tylko modlitwa, to poświęcenie, przygoda i trud. Trzeba nam dzisiaj bardzo tego. Ten rok przecież, rok wiary i rok duszpasterski płynie pod hasłem, że ma być solą ziemi i światłem świata. To nie można siedzieć i cieszyć się, że mi jest dobrze, a jednocześnie patrzeć, jak inni ludzie staczają się, tracą wiarę, gubią się w tym świecie, są ofiarami też bardzo często telewizji czy internetu. Trzeba umieć, tak jak kochający rodzice, głosić Chrystusa. Moi drodzy, i zawsze konkret jest najwyraźniejszy. Zawsze konkret jest potrzebny. W parafii tutaj też możecie włączyć się w wolontariat na rzecz Caritasu. Jeżeli nie masz czasu, siły, możliwości, aby tym się zajmować, zawsze jest możliwy dla każdego apostolat modlitwy. Powinno to być owocem naszych rekolekcji, żeby nie było nikogo z nas, kto by na rzecz sprawy Bożej został obojętny i cieszył się tylko, że on jest wierzący. Włącz się do żywego różańca, włącz się może do apostolatu Matki Bożej, patronki dobrej śmierci. Są ludzie, niedawno w radiu gościliśmy na audycji dwie panie, które działają w ramach tak zwanych małych rycerzy Serca Jezusowego. Oni modlą się w różnych porach, dnia i nocy także. To są oczywiście wtedy osoby na emeryturze, wyznaczają sobie godziny, modlą się za kapłanów, za Kościół, za ojczyznę w różnych intencjach. Moi drodzy, potęga modlitwy, apostolat modlitwy. To jest tak dzisiaj potrzebne w tym świecie bez Boga, w tym świecie, gdzie nas wyśmiewają, gdzie zniekształcają prawdy Boże. Trzeba iść do świata z otwartą ręką, z sercem otwartym, modlić się, wynagradzać Panu Bogu. Co rusz słyszymy, są znieważenia i też naszych, wiem, ostatnich dniach też w świątyniach gdzieś na południu Polski wtargnięto do kościoła, wyrwano tabernakulum, zniszczono sprzęt liturgiczny, przede wszystkim znieważono Najświętszy Sakrament. Na to nie da się tego przewidzieć i obstawić całego świata policją. Trzeba dać świadectwo wiary, aby ludzie umieli uszanować to, co jest święte, to, co sakralne. Muszę powiedzieć wam, kochani, że prosiłem wiele osób o to, aby modliły się za te rekolekcje. Modlili się w Polsce i za granicą, za was, za Piaseczno, za te rekolekcje, by one przyniosły owoc. Ale ja, przygotowując je, myśląc o was, modliłem się do osoby, która nie jest kanonizowaną, ani żaden proces nie zaczął się kanonizacyjny jej. To jest pani doktor Barbara Albrecht, która zmarła w ubiegłym roku w Niemczech. Postać bardzo piękna, niezwykła. Wyszła z rodziny o korzeniach żydowsko-protestanckich. Nie było żadnego praktykowania wiary, nic w jej życiu. Urodziła się, żyła w pierwszych latach młodości w Bremie w Niemczech. Wyszła z domu, gdzie kiedy miała 14 lat, ojciec wziął gazetę i powiedział jej: słuchaj, dzieci w twoim wieku muszą iść do takiej konfirmacji tutaj protestanckiej, to wybierz sobie tu parafię, jaką chcesz, to idź tam się zgłoś, przygotuj i żebyś to miała zaliczone, bo taka jest tradycja. To jest takie nasze katolickie bierzmowanie, u protestantów to jest takie konfirmacja. Więc ta, no ona posłuszna, sama mi to opowiadała, nawet nagrałem wywiad wideo z nią. I opowiada to, że no wtedy pierwszy raz na tych przygotowaniach do konfirmacji w kościele ewangelickim spotkała tak naprawdę Pana Jezusa. Zaczęła czytać Pismo Święte i mówi: jeny, ten Jezus chyba jednak żyje. Zaczęło ją to fascynować. I kiedy już zdała maturę z perypetiami, w czasie wojny jej nie pozwolono, jako że część rodziny była żydowska, więc nie pozwolono jej nawet zdać matury. Faszyści nie pozwolili, Niemcy z tego czasu. Dopiero po wojnie, jak zdała maturę, ktoś jej podpowiedział: ty taka jesteś spragniona tych różnych rzeczy, książek religijnych, idź tu do katolickiego księdza wikarego, on jest taki przekonujący, on ci da dobrą literaturę. I tak po spotkaniach z nim, stosy książek, czytaniu, ona zrozumiała, że Kościół katolicki to jest to piękne, czego ona w życiu szuka. I przyjęła katolicyzm, a więc była konwertytką, mało z czasem przyjęła konsekrację jako dziewica konsekrowana. Więcej, postanowiła pójść na studia z filozofii i z teologii. Zrobiła doktoraty z filozofii i z teologii. Po obronieniu doktoratu w dwóch diecezjach uczyła katechetów, wykształciła tysiące katechetów. Jako wybitny filozof i teolog była studentką u największych profesorów, także u Hansa Ursa von Balthasara, no, wielkich ludzi, kardynałów z Kolonii i z Monachium. U wielkich ludzi studiowała i potem to przekazywała innym. Odpowiadała za formację sióstr zakonnych w Skandynawii, przyjeżdżała do Polski, miała wykłady dla naszych sióstr elżbietanek w Nysie, pisała książki, pomagała ruchowi szenstackiemu, a ostatnie swoje oszczędności zawsze przekazywała dla misjonarzy w Afryce, też w Europie Wschodniej, daleko, przekazywała to, co miała innym. Moi drodzy, można wyjść nawet z domu tak płytkiego religijnie, właściwie nie praktykującego, nawet prawie że niewierzącego, i stać się wielkim apostołem wiary. Ona powiedziała, to też w tym wywiadzie przekazała, powiedziała: Jezus jest moją drogą. To jest takie, to jest to jedno słowo, jak ona dodała, bo wiemy z Ewangelii, Pan Jezus mówi: jestem drogą, prawdą i życiem. A ona powiedziała: Jezus jest moją drogą, Jezus jest moją prawdą, Jezus jest moim życiem. I w tym duchu szła i naprawdę wielu, wielu ludzi do Pana Boga przyprowadziła, modląc się bardzo gorliwie. Moi drodzy, nie trzeba w życiu wiele. Nieraz po prostu trzeba na co dzień w zwykłych sprawach codziennych być tym, który pomaga innym odczytać piękno chrześcijaństwa. I na koniec już jeszcze zajrzyjmy do Londynu po II wojnie światowej. Ulicą idzie amerykański żołnierz i widzi chłopca, który z twarzą przyklejoną do wystawy sklepowej wpatrzy, coś obserwuje. Żołnierz podszedł i widzi, że ten chłopiec obserwuje piekarza, który ugniata ciasto, formuje bułeczki, wkłada je do pieca, wyjmuje z pieca złociste bułeczki. No, zrozumiał żołnierz, że to jedno z tych wielu dzieci, które jako sieroty błąkały się po ulicach, po wojnie Londynu i mówi, co, chciałbyś bułeczkę? A on tak nieśmiało mówi, no tak. A więc żołnierz wszedł, kupił mu torbę bułek gorących, dał, mówi, proszę dla ciebie, zjedz smacznego. No i ruszył dalej swoją stronę. Za chwilę czuje, że szarpie go ktoś za mundur. Patrzy, to ten chłopiec. A chłopiec mówi, przepraszam, proszę pana, czy pan jest Panem Bogiem? Wystarczy nieraz jeden gest, drobne świadectwo i można drugiemu tak bardzo przybliżyć Pana Boga. A więc, kochani, tak jak młodzi dzisiaj śpiewają, dzielmy się wiarą jak chlebem, dajmy świadectwo nadziei. Bóg ofiarował nam siebie i my mamy się Nim z ludźmi dzielić.